Rozdział 34. Trys patrzył z góry na setki ognisk i uśmiechał się. Z daleka łatwo czuć się lepszym od tych ziemiochodzących. Rozmawiali o tym z Drilli wczoraj w nocy. Na przykład rzadko kiedy w ogóle spoglądali do góry. Przypuszczał, że rzadko kiedy musieli, aż do teraz. Jeśli pentadrianie mają tę samą słabość, będzie ją można wykorzystać w nadchodzącej bitwie. Kolejnym słabym punktem ziemiochodzących była ich powolność. W ciągu godziny czy dwóch Sije mogli pokonać dystans, na jaki reszta armii potrzebowała całego dnia. Szybko stało się oczywiste, że Sije nie będą podążać na pole bitwy razem z pozostałymi. Nie było sensu, by latali w koło, czekając na ziemiochodzących, poruszających się swym powolnym, ale niestrudzonym marszem. Siri zaproponowała więc, że polecą naprzód, by poszukać dogodnego miejsca na obóz. Juran się zgodził. Nie spieszyli się, więc mieli dość czasu, by zbadać okolice. Równiny tworzyły inny rodzaj terenu niż ten, do którego byli przyzwyczajeni. Lecąc nisko, straszyli stada ptaków albo niewielkich, drobnokościstych zwierząt, które ziemiochodzący nazywali lyrimami. Te stworzenia dawały znakomite możliwości ćwiczeń w używaniu uprzęży i strzelania z dmuchawek. Trys i Drilli prowadzili jedną z wielu grup łowców. Ustrzelili tak dużo tych zwierząt, że pod koniec dnia mieli więcej mięsa niż potrzebowali na posiłek. Nadwyżka została ugotowana i przekazana armii ziemiochodzących, która wieczorem dotarła na miejsce. To przyniosło im popularność. Ziemiochodzący podnosili kubki i przeznaczali swoje racje napoju, by po kolacji wypić za Sije. To był ich kolejny zabawny obyczaj. Jednakże polowanie uczyniło Sije bardzo niepopularnymi wśród niedużych grup ziemiochodzących, które pojawiły się następnego ranka. Okazało się, że te stada lyrimów były ich własnością. Juran dał im spore sakiewki metalowych krążków, których ziemiochodzący używali jako pieniędzy, i pasterze lyrimów odeszli posępni, ale już nie rozgniewani. Poczucie wyższości szybko znikało, gdy tylko Trys znalazł się wśród ziemiochodzących. Sama ich wielkość wystarczała, by wystraszyć dowolnego Sije, ale obserwowanie ich ćwiczeń z bronią naprawdę otrzeźwiało. Wojownicy często zachowywali się arogancko. Raz któryś z nich otwarcie szydził z Trysa i grupy Sije. Auraya usłyszała później o tym incydencie i bardzo się rozgniewała. Wyjaśniła, że niektórzy ziemiochodzący uważają zabijanie człowieka z dystansu, bez walki twarzą w twarz, za niehonorowe. Z tego powodu gardzili też ziemiochodzącymi łucznikami. Łatwo im mówić, powiedziała wtedy Auraya. Urodzili się wielcy i silni. Gdyby tylko wielcy i silni ludzie walczyli na wojnach, armie byłyby całkiem małe. Trys! Drgnął wyrwany z zadumy. Mówca Siri płynęła ku niemu na fali wznoszącej. Wylądowała obok na szczycie wzgórza. Rada wojenna właśnie ma się zacząć, powiedziała. Chcę, żebyś tam ze mną poszedł.
Ja?
Wykrzyknął. Tak, prawdopodobnie mogę zabrać kilka osób, ale nie sądzę, żeby udało mi się wprowadzić 14 mówców. Wolę nie wybierać między nimi, więc postanowiłam wziąć kogoś innego.
Serce biło mu mocno. Przecież nic nie wiem o planowaniu wojny.
Ja też nie, zaśmiała się. Ale wiem jedno, jesteś mądry. Myślisz inaczej niż ja. Nie warto brać tam kogoś, kto myśli podobnie, bo zauważy pewnie te same problemy i wpadnie na te same pomysły, co ja. Potrzebuję kogoś, kto zrozumie to, czego ja nie rozumiem.
Mogę niczego nie zrozumieć.
Wątpię. To jak, idziesz?
Uśmiechnął się.
Tak.
Dobrze.
Poszybowała w dół, a Trys za nią. Lecieli w stronę białego namiotu, gdzie zebrał się niewielki tłumek ziemiochodzących. Tylko jeden z nich spojrzał w górę i zobaczył zbliżających się Siri i Trysa. Gdy wylądowali, pozostali aż krzyknęli ze zdziwienia i zaczęli się im przyglądać. Ten, który ich zauważył, wystąpił i przyłożył dłoń do piersi. Lanren Songmaker, powiedział. Otworzył dłoń i wskazał na Siri. Glufny mówca Siri? Siri przytaknęła. Obejrzała się na Trysa i wymówiła jego imię. Ziemiochodzący uniósł brwi, a potem udał, że strzela. Mówca znów kiwnęła głową. Ziemiochodzący pokazał palcem swoją głowę, a potem wykonał kciukiem gest, który wydawał się trochę niemądry, ale chyba oznaczał aprobatę. Trys z uśmiechem pokiwał głową, by pokazać, że zrozumiał. Takie publiczne pochwały powinny go zawstydzić, ale zamiast tego czuł rosnące przerażenie. Ci ziemiochodzący nie znali języka Sije, a on nie znał ich mowy. Jak miał pomagać Siri, jeśli nie zrozumie ani słowa z tego, co będzie mówione na naradzie? Człowiek zwany Songmakerem odwrócił się i przedstawił pozostałych. Mimo kłopotów językowych zdołał wyraźnie przekazać pewne określenia. Mówiąc glufny mówca i wskazując kogoś, informował, że to przywódca. Wskazując swoją głowę, usta, a potem inną osobę, mówił im, że mężczyzna lub kobieta są tu obecni, by przekazywać przywódcom swoje myśli i słowa. Doradcy, uznał Trys, jak ja. Milcząca kobieta w wielobarwnej kamizelce uśmiechnęła się blado, kiedy została przedstawiona. Siri mruknęła do Trysa, że to jedna z legendarnego kultu tkaczy snów. Songmaker znowu pokazał głowę i usta. Kolejny doradca, domyślił się Trys. Potem Songmaker wskazał siebie, klepnął pochwę u pasa, po czym postukał się w głowę. Czyli jest wojownikiem i doradcą. Warto się z nim przyjaźnić podczas wojny, gdyby nie problem z porozumiewaniem się. Ciekawe, ile trzeba czasu, by poznać ich mowę. Język Sije rozwinął się z języka ziemiochodzących, więc może nie będzie to aż tak trudne. Niektóre słowa są pewnie takie same, a przynajmniej podobne. Ziemiochodzący obejrzeli się nagle. Trys nie widział, co zwróciło ich uwagę, ale po chwili przywódcy i doradcy rozstąpili się, robiąc miejsce białym. Byli imponującymi postaciami. Pięcioro pięknych mężczyzn i kobiet okrytych bielą. Człowiek, który zwrócił się do zebranych, Juran, powitał wszystkich poważnym, ale ciepłym głosem. Auraja pochwyciła spojrzenie Trysa i uśmiechnęła się. Juran zwrócił się do Siri. Witaj, mówco Siri. A to jest wynalazca Trys, prawda? Zapytał w mowie Sije. Trys poczuł, że się czerwieni. Nie wiedział, co odpowiedzieć temu potężnemu, wspaniałemu człowiekowi. Auraja parsknęła śmiechem. Tak, to łowca Trys. Powiedziała coś jeszcze w języku ziemiochodzących, a Trys domyślił się, że tłumaczy. Odetchnął z ulgą, gdy uświadomił sobie, że jego obawy nie mają podstaw. Jeśli Juran albo Auraja będą wszystko tłumaczyć, narada wojenna nie będzie całkiem niezrozumiała. Patrzył, jak biali zapraszają do namiotu przywódców i doradców. Człowiek zwany moderatorem Meranem zatrzymał się tuż przed wejściem. Auraja skinęła na Siri. Trys poszedł za mówcą, kiedy ta weszła równocześnie z ziemiochodzącym. Domyślał się, że ma to jakieś znaczenie. Jeśli trafi się okazja, później zapyta o to Auraję. W namiocie stał stół. Za wysoki, by Trys widział, co na nim leży. Wszyscy prócz białych podeszli do stołków ustawionych w kręgu pod ścianami namiotu. Dwa z nich były puste. Trys zmarszczył brwi, gdy Auraja im je wskazała. To były krzesła odpowiednie dla ziemiochodzących, z siedzeniami na wysokości jego piersi. Mogliby przynieść dla nas trochę mniejsze, westchnął. To niezbyt uprzejme. Siri jednak nie narzekała. Podeszła i bez trudu wskoczyła na siedzenie. Trys czuł na sobie zaciekawione spojrzenia, kiedy podskoczył na drugi stołek. Odwrócił się przodem do stołu i przekonał się, że widzi już blat. Aha, więc dlatego nie przynieśli mniejszych. Na stole leżała duża płachta jakiegoś cienkiego materiału z wymalowanym na niej barwnym kształtem otoczonym błękitem. Trys przyjrzał się uważnie i poczuł dreszcz emocji. To była mapa. Nigdy jeszcze nie widział mapy tak szczegółowej i wielkiej. Obejmowała cały kontynent i tchani północnej. Przyglądał się, próbując odgadnąć, gdzie jest Si. W końcu zrozumiał, że falujące linie małych trójkącików, jakby odwróconych V, to pasma górskie. A wielka masa tych V na samym dole to na pewno Si, najbardziej górzysta część Itchani północnej. Nie mógł jednak zrozumieć rozmieszczenia konkretnych szczytów. O ile wiedział, żaden ziemiochodzący nigdy nie mierzył Si, więc twórca mapy pewnie zgadywał ich położenie. Przywódca białych, Juran, zaczął przemawiać. Równocześnie Auraya odeszła od stołu i wsunęła się między Siri i Trysa. Mówi, że teraz porozmawiamy o tym, jak Sije mogą nam pomóc przed i w trakcie bitwy, szepnęła. Ponieważ będzie się zwracał przede wszystkim do was, będzie mówił w waszym języku, tak jak potrafi, a Diara przetłumaczy pozostałym. Siri kiwnęła głową. Juran odwrócił się w jej stronę. Witaj na naradzie wojennej, główny mówco Siri, powiedział, wolno i starannie formułując słowa. Diara tłumaczyła cicho dla pozostałych. Dziękuję ci, Juranie, przywódco białych, odparła Siri. Chętnie pomożemy wam, jak tylko potrafimy. Uśmiechnął się. To, jak możecie nam pomóc, będzie tematem dzisiejszej dyskusji. W jakiej roli widziałabyś swoich ludzi? Siri zastanowiła się. W roli łuczników z powietrza, w roli oczu na niebie. Rzeczywiście, tak chyba najlepiej można ich wykorzystać. Nie wydaje mi się rozsądne, by w bitwie posyłać was do przypadkowych ataków na nieprzyjaciela. To byłoby ryzykowne i marnowało wasz potencjał. Powinniśmy wykorzystać każdą możliwość zaskoczenia przeciwnika i pracować wspólnie na ziemi i w powietrzu, by zyskać jak największą przewagę. Jak można tego dokonać? Spytała Siri. Nasz doradca wojskowy, Lanren Songmaker, ma wiele propozycji w tej kwestii. Siri spojrzała na mężczyznę, który ich przywitał. Chętnie ich wysłucham. W takim razie opowie o nich. Lanrenie? Przyjazny ziemiochodzący powstał. Na znak Jurana zaczął mówić. Auraya tłumaczyła. Trys słuchał zafascynowany opisów możliwych spotkań z wrogiem i tego, jak mogą być rozstrzygnięte z wykorzystaniem pomocy Sije. Do tej pory wyobrażał sobie raczej dwie armie ścierające się w jednej wielkiej bitwie, a nie w tych starannie zaplanowanych, skomplikowanych etapach i poziomach starć. Ten człowiek zdumiewająco dobrze rozumiał ograniczenia lotu Sije. Trys uznał, że widocznie nie jest jedyną osobą, która obserwuje i ocenia silne i słabe strony sojuszników czy wrogów. A potem ziemiochodzący zrobił błąd. Założył, że zachowanie wiatru w górach jest takie samo jak na równinach. Trys wtrącił się odruchowo. Za późno sobie uświadomił, co robi i zamilkł. Twarz mu płonęła. Mów dalej, Trys, szepnęła Auraya. Mów, po to się zebraliśmy, by poprawiać swoje błędy. Lepiej teraz, niż kiedy doprowadzą do śmierci żołnierzy na polu bitwy. Popatrzył na nią, potem na Siri. Mówca kiwnęła zachęcająco głową. Powietrze w górach porusza się inaczej, powiedział. Czasami nam to pomaga, czasami nie. Auraya przetłumaczyła. Możecie przewidzieć, jak zachowają się wiatry? Zapytał Songmaker. Tylko bardzo ogólnie. Dopiero na miejscu możemy się przekonać, czy powietrze przepływa tak, jak się spodziewaliśmy. Od tego momentu dyskusja była bardziej szczegółowa. Siri się włączyła, a ale często oglądała się na Trysa, gdy opisywane przez Songmakera scenariusze stawały się coraz bardziej skomplikowane. Doradca wojskowy był pełen entuzjazmu, ale po chwili przerwał i zwrócił się do Jurana. Auraya tłumaczyła. Możemy o tym rozmawiać przez wiele godzin, a nawet dni. Czy mogę zaproponować, byśmy kontynuowali w moim namiocie? Wszyscy, których interesują takie szczegóły, mogą się przyłączyć. Dobrze, zgodził się Juran. Teraz chciałbym się zastanowić, jak wykorzystać Sije jeszcze przed bitwą, jako nasze oczy na niebie. Spojrzał na Siri i przeszedł na język Sije. Nie mamy szpiegów w pentadriańskiej armii. Czarownicy, którzy dowodzą, potrafią czytać myśli i wykryli naszych ludzi, którzy przeniknęli do ich wojsk. Jedyne raporty, jakie otrzymujemy, pochodzą od zwiadowców obserwujących Pentadrian z daleka. Ostatni meldunek mówił, że weszli do lasów u stóp wzgórz. Czy moglibyście wysłać grupę waszych ludzi, żeby dowiedzieli się czegoś więcej? Oczywiście, zgodziła się Siri. Ile czasu zajmie wam przelot nad górami i powrót? Zruszyła ramionami. Dzień, może dwa, żeby przelecieć na drugą stronę, tyle samo na powrót. Ile czasu zajmie im rozpoznanie, kiedy już dotrą na miejsce, zależy od tego, ilu Sije tam pośle i jak trudno będzie zobaczyć coś w tym lesie. Jak duży jest obszar, który powinni przeszukać? Juran wskazał jedno z górskich pasm na mapie. Siri kiwnęła głową, kiedy zakreślił palcem część terenu. Wyślę 20 par. To powinno zredukować czas poszukiwań do jednego dnia. Juran skinął głową. Mogą wyruszyć jeszcze dziś w nocy? Dziś w nocy nie ma księżyca. Niebezpiecznie jest lecieć przez góry w takiej ciemności, ale mogą wyruszyć przed świtem. Zanim dotrą do gór, powinno już być dosyć światła. W takim razie musimy czekać, zgodził się Juran z uśmiechem. Dziękuję, mówco Siri. Siri zachichotała. To ja powinnam podziękować Juranie z Białych. Mam zbyt wielu młodych ludzi, których rozpiera energia i emocje. Nie mogą się doczekać przygody. W ten sposób przynajmniej niektórzy będą mieli co robić. Ziemiochodzący uśmiechnęli się szeroko, gdy Auraya przetłumaczyła jej słowa. Powinnaś może wybrać tych bardziej rozsądnych, zaproponowała Auraya. Takich, którzy się nie ujawnią bez potrzeby. Mamy nadzieję, że Sije okażą się niemiłym zaskoczeniem dla naszych wrogów. Mówca z rezygnacją pokiwała głową. Niestety masz rację. Będę musiała wybierać rozważnie. Czy są jakieś zmiany, jakieś decyzje, które powinniśmy podjąć dla waszej wygody? Dopytywał się Juran. Niczego wam nie brakuje? Mamy wszystko, co trzeba, zapewniła Siri. Chciałam jednak przeprosić za omyłkowe polowanie na Lerimy. Gdybyśmy wiedzieli... Nie ma za co przepraszać, przerwał jej. Gdybyśmy natrafili na te stada, sam kazałbym je wybić. Pasterze i farmerzy rozumieją, że w czasie wojny takie rzeczy się zdarzają. Jeśli by nie byli tego świadomi, nie odważyliby się przychodzić do mnie i żądać zapłaty. A więc to tak. Siri zastanowiła się. Czy w takim razie mamy nadal na nie polować? Juran uśmiechnął się. Jeśli chcecie. Ale bierzecie tylko połowę każdego napotkanego stada, zostawiając kilku samców i ciężarne samice, żeby Lyrimy szybko mogły odtworzyć dawną liczebność. Tak będzie, obiecała Siri. Czy powinniśmy omówić coś jeszcze? Pokręciła głową. Juran rozejrzał się i zwrócił do innych ziemiochodzących. Pyta, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, wyjaśniła Auraya. Nikt się nie odezwał, choć niektórzy wyglądali, jakby mieli na to ochotę. Rozmowa potoczyła się na inne tematy, Atrys uspokoił się, gdyż nikt nie zwracał na niego uwagi. Pilnie słuchał tłumaczenia Aurai, by się dowiedzieć, w jaki sposób ziemiochodzący planują prowadzić tę wojnę. Młody chanijski żołnierz wpatrywał się w ognisko. W płomieniach widział sylwetki groźnych wojowników i wielkich czarowników. Jak to będzie? Myślał. Wstąpiłem do wojska w zeszłym roku. Przecież to chyba za krótko, żeby mnie wyszkolili. Ale kapitan twierdzi, że dyscyplina i duch bojowy to wszystko, czego mi trzeba. I jeszcze wielkiego szczęścia, dodał Jaim. Ruszamy dalej, polecił uczniowi Layard. Zaglądasz, żeby się uczyć, ale jeśli zwlekasz, szukając rozrywki, nadużywasz swojego daru. Jaim uczył się szybko. Poprzedniej nocy osiągnął stan transu, pozwalający mu przeglądać umysły, ale nie potrafił równocześnie rozmawiać z Layardem, nie tracąc przy tym koncentracji. Teraz radził sobie o wiele lepiej. Następny umysł był bardziej ożywiony. Mężczyzna Sije o myślach zamglonych przez Tintre. On i jeszcze dwóch innych z jego klanu zaprosiło do swojej altany kilku somrejańskich żołnierzy. Nie byli przygotowani na efekt, jaki na ich drobne ciała wywiera alkohol. Mam nadzieję, że somrejanie ich nie wykorzystają, zmartwił się Jaim. Mogą, ale nie muszą. Nie możesz im pomóc, nie zdradzając, że zaglądałeś do ich umysłów. Nie zrozumieliby, czemu to robimy. Ruszaj. Kolejne myśli, jakie podchwycili, były mniej werbalne, a bardziej fizyczne. Ta Sije myślała tylko o swoim partnerze, o dotyku i odczuwaniu. Nie pamiętała o walce ani o zbliżającej się bitwie. Dla Jaima było to bardzo, bardzo interesujące. Ruszaj! Jaim był wyraźnie skrępowany swym ociąganiem. Odwrócił umysł od kochanków. Sije mają kobiety wojowniczki. Danuejczycy również. Dlaczego nie Chanijczycy? A jak myślisz? Bo nasze kobiety są słabsze? Mogą być równie silne jak Danuejki, gdyby tylko chciały. To wymaga jedynie ćwiczeń. Ponieważ ktoś musi pilnować naszych dzieci i naszych domów. A co z dziećmi i domami Sije? Wiesz z wielu umysłów, których dzisiaj dotknęliśmy, że zostawili swoje dzieci pod opieką starszych Sije. No to nie rozumiem. Może Chanijczycy zwyczajnie ich nie potrzebują. Mamy dość mężczyzn, żeby za nas walczyli. Albo taką nadzieję. Nie warto chyba zabierać kobiet, jeśli nie są przeszkolone. Kobiety nie mają czasu na szkolenie, jeśli młodo wychodzą za mąż i rodzą dzieci. Sije też pobierają się młodo. Więc jaki jest powód? Nie wiem na pewno. Nie możemy zajrzeć do umysłu całej rasy, tak jak dzisiaj zaglądamy do umysłów pojedynczych osobników. Obyczaje i tradycje akumulują się z czasem i opierają zmianom. Tylko wielka potrzeba może zmienić sposób życia ludzi albo ich poczucie moralności. Czyli gdybyśmy nie mieli dość mężczyzn do walki, kobiety by się jej nauczyły? Prawdopodobnie. Kłopot polega na tym, że jeśli sytuacja zmusi kobiety, by walczyły, nie będzie już czasu, by je wyszkolić. A teraz poszukaj innego umysłu. Layard podążał za Jaimem. Chłopiec musnął umysły tkaczy snów, rozłożonych wokół ich namiotu. U jednego pojawiło się ostre uczucie trwogi, ale nie od ich dotyku. Coś innego. Kształt w ciemności, poza obozem. Czekaj, wróć. Jaim zatrzymał się, po czym wrócił do poruszonego umysłu tkacza snów. Przez jego oczy zobaczył wynurzającą się z ciemności postać. Kapłanka. Wysoka kapłanka. A kiedy kobieta się zbliżyła, tkacz snów rozpoznał ją i pozwolił sobie na ostrożną ulgę. To ta przyjazna, Auraja. Auraja. Poczuł, jak zalewa go fala równocześnie radości i lęku. Przyszła do mnie, pomyślał. Wygląda na to, że moje dzisiejsze lekcje skończą się wcześniej, stwierdził złośliwy Jaim. Jutro nadrobimy stracony czas, odparł Layard. Ale mam nadzieję, że moja ofiara nie pójdzie na marne. Layard westchnął. Chłopak nie był lepszy od Mirara. Dość, Jaimie. Potwierdź swoją tożsamość. Gdy Jaim wykonywał rytuał, Layard także skupił się na poczuciu własnej tożsamości. Jestem Layard, tkacz snów i dureń, przerwał mu głos w umyśle. Wiedziałeś, że dołączy do armii, a jednak lazłeś za nimi razem z innymi tkaczami snów, gdy powinieneś uciekać w przeciwnym kierunku. Mirar, Layard westchnął. Kiedy wreszcie się ciebie pozbędę? Kiedy odzyskasz zmysły? To nie ze swoją tożsamością masz kłopoty, ale ze swoimi lędźwiami. Nie przybyłem tu, żeby się spotkać z Aurają, pomyślał Layard stanowczo. Jestem tkaczem snów. Moim obowiązkiem jest udzielać pomocy ofiarom tej wojny. Kłamiesz. Masz obowiązek ochraniać swój lud, odparł Mirar. Jeśli ci cyrklianie, którym chcesz pomagać, odkryją, że uwiodłeś ich najwyższą kapłankę, to wezmą te swoje miecze i zarżną każdego tkacza snów, jakiego znajdą. Będą mieli miłą rozgrzewkę przed bitwą z Pentadrianami. Nie mogę tak po prostu zniknąć, protestował Layard. Powinienem jej wytłumaczyć, czemu musiałem odejść. Ona już wie, czemu musiałeś odejść. Ale muszę porozmawiać z... I co jej powiesz? Że znasz taki miły i odległy zakątek, idealny na tę chwilę, kiedy przyjdzie jej ochota trochę się poobściskiwać? Możesz jej to powiedzieć we śnie, tak samo jak możesz wtedy wytłumaczyć. Layard! To był Jaim. Tkacz otworzył oczy. Chłopak wpatrywał się w niego. Wcale ci się nie poprawiło, prawda? Layard wstał. Od tygodni nie odebrał mi kontroli. To postęp. Myślę, że trzeba czasu. Jeśli coś... Halo? Layard? Głos wzbudził dreszcz na karku Layarda. Głos Aurai. Nie słyszał go od miesięcy. Przyniósł wspomnienia snów, które dzielili, echa tamtej pierwszej wspólnej nocy. Serce biło mu jak oszalałe. Musiał tylko ją zaprosić. Nabrał tchu, by się odezwać, ale znieruchomiał. Czekał na protest Mirara, ale ten milczał. Może z ostrożności. Gdyby się odezwał, Auraja by usłyszała, a wtedy... Layard! Jestem tutaj. Wejdź, Aurajo. Odsunęła klapę i weszła do środka. Poczuł ucisk w piersi i uświadomił sobie, że wstrzymuje oddech. Wolno wypuścił powietrze. Włosy zaplotła do tyłu w warkocz, ale kilka kosmyków uwolniło się od wiatru, a raczej wskutek lotu i opadało jej na twarz. Była teraz jeszcze piękniejsza, uznał. Zmierzwione włosy jak po nocy. Pozdrowienie, Aurajo z białych, odezwał się Jaim. Spojrzała na chłopca z uśmiechem. Pozdrowienie, Jaimie Baker. Jak przebiega twoje szkolenie? Dobrze. Jej uśmiech był ciepły, ale zbladł trochę, kiedy odwróciła się i spojrzała na Layarda. Słyszałam, że zrezygnowałeś. Kiwnął głową. Miło było znów cię zobaczyć, Aurajo, wtrącił Jaim, ale lepiej już pójdę. Obserwowała, jak wychodzi z namiotu, po czym zwróciła się do Layarda. On wie. Tak, to słabość naszych metod nauczania za pośrednictwem łącza umysłów. Ufam mu. Wzruszyła ramionami. W takim razie ja też. Postąpiła krok w jego stronę. Rozumiem, czemu zrezygnowałeś. W każdym razie tak mi się wydaje. Musiałeś, na wypadek, gdyby nas wykryto i moi ludzie źle to przyjęli. Zrezygnowałem nie tylko po to, by chronić tkaczy snów. Odparł sam siebie, zaskakując mocą swych słów. Zrobiłem to także po to, byśmy mogli dalej się spotykać. Szeroko otworzyła oczy, a potem uśmiechnęła się. Jej twarz pokryła się rumieńcem. Muszę przyznać, że byłam trochę niespokojna. Połączenia snów się urwały i potrzebowałam 2 nocy, żeby cię odnaleźć. Podszedł i wziął ją za ręce. Miała taką delikatną skórę. Patrzyła na niego, wyginając wargi w nieco zmysłowym uśmiechu. Jej zapach był kusząco delikatny i budził chęć, by odetchnąć nim głęboko. Co ja chciałem powiedzieć? Zamrugał i cofnął się myślą. A, tak. Musiałem podjąć kilka decyzji, oświadczył. Decyzji, które najlepiej podejmować samemu. Przez dłonie wyczuwał jej napięcie. I co zdecydowałeś? Zdecydowałem, urwał. Aż do tej chwili nie zdawał sobie sprawy, jak bliski był tego, by ulec Mirarowi. Życie byłoby prostsze, gdyby zwyczajnie uciekł. Ale teraz znowu był z Aurają. Widział ją, dotykał jej i wiedział, że nie potrafiłby od niej uciec. Wspomnienie o niej prześladowałoby go we dnie i w nocy. Zdecydowałem, że najważniejsze jest, byśmy byli tym, kim jesteśmy, rzekł. Ty jesteś jedną z białych. Ja jestem tkaczem snów. Jesteśmy kochankami. Gdybyśmy próbowali czegoś innego, przeczylibyśmy temu. Złem byłoby pozwolić innym cierpieć z powodu naszej miłości. Oboje to wiemy, a zatem... Zatem? Możemy się spotykać tylko w tajemnicy. Gdzie? Daleko od Jarime. Myślę o pewnym miejscu. We śnie prześlę ci jego położenie. Kącik jej ust drgnął. Tylko położenie? Nic więcej? Parsknął. Za bardzo lubiłaś te sny, Aurajo. Bałem się, że mnie dla nich zostawisz. Mocniej ścisnęła jego dłonie. Nie. Nadal wolę to, co rzeczywiste. Albo tak mi się przynajmniej wydaje. Obejrzała się przez ramię w kierunku łóżka. Może lepiej się upewnię. Zerknął na klapę namiotu. Ja im dobrze ją zaciągnął. Żadnych szczelin. Nie martw się, szepnęła Auraja. Nikt niczego nie usłyszy. Zadbałam o to. Kiedy pociągnęła go w stronę łóżka, Lejard nie mógł powstrzymać zdziwienia ironią tej sytuacji. Co myśleli bogowie, gdy jedna z ich wybranych kapłanek wykorzystywała swe dary, by ukryć tajemny romans z tkaczem snów? Otrzeźwiał. Niewielka była szansa, że wciąż o nim nie wiedzą. Gdyby to potępiali, zareagowaliby już dawno. A potem Auraja go pocałowała i wszelkie myśli o bogach odpłynęły.